Koronka koniakowska uważana jest za jeden z najważniejszych przykładów kulturowych polskiego rzemiosła artystycznego i światowego dziedzictwa sztuki. Jedną z najbardziej znanych i utytułowanych polskich koronczarek jest Mariola Wojtas z Koniakowa, która za pomocą bardzo cienkiego szydełka i najcieńszych jedwabnych nici wykonuje jedne z najpiękniejszych i najbardziej skomplikowanych technicznie koronek. Swoim oryginalnym dziełem wyraża szacunek dla tradycji miejsca, w którym mieszka. Angażuje się czynnie w promocje, wystawy, konkursy, a przede wszystkim uczy dzieci, młodzież i dorosłych tej trudnej sztuki rękodzielniczej. Zapraszam na podcast Rzeczy Piękne. Przy mikrofonie Joanna Zawierucha-Gomułka, a moimi gośćmi są Mariola Wojtas, koronczarka, i Agnieszka Kwiatkowska, historyk sztuki. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariolu, niespełna 3 lata temu gościliśmy w Twoim domu w Koniakowie. Ekipa projektu Rzeczy Piękne udała się latem w Beskid Śląski, by Cię osobiście poznać i przyjrzeć się z bliska Twojej misternej pracy rękodzielniczej. Przywitałaś nas w regionalnym stroju ludowym z koronkowym czepcem na głowie, dlatego od razu poczuliśmy magię miejsca i sytuacji. Efektem tego spotkania jest wywiad Heklowanie w ciszy, który przeprowadziła z Tobą obecna tu w studio Agnieszka Kwiatkowska. Na wstępie chciałabym zadać Ci pytanie dotyczące Twoich początków. W jakim wieku zrobiłaś swoją pierwszą serwetkę?
Moją pierwszą serwetkę samodzielnie wykonam w wieku 12 lat, ale mama mnie już uczyła od 9 roku życia. Ale to nie było jakieś tam codziennie czy coś. Po prostu powiedzmy raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, jak była chwila czasu.
A w sumie ile czasu ci to zajęło?
No praktycznie 3 lata aż, żeby zrobić pierwszą swoją koronkę. Ale to też dlatego, że mama pracowała na zmiany. I czasami coś tam tworzyłam, ale nie umiałam spinać tych motywów. A że była jeszcze gospodarka w domu, to nie zawsze mama miała czas, żeby po pracy przyjść i ze mną siedzieć. No to musiałam czekać na swoją kolej, że tak powiem, nie? Moja nauka trwała 3 lata.
Powiedz proszę, czy ta pierwsza twoja serwetka zachowała się jeszcze?
Moja pierwsza serwetka się nie zachowała. Wiem, jaki to był wzór.
No
to
właśnie.
Był wzór powielany z jakiegoś zdjęcia. Ale moja sąsiadka, która sprzedawała po domach wczasowych te serwetki, 5 lat temu mnie zaskoczyła, bo wyciągła moje 2 koronki, które jak twierdzi jej się podobały. I po prostu było fajnie popatrzeć, tak jak robiłam kiedyś, jak
no właśnie,
robię teraz, mam te porównania. I cieszę się, że one tam są i byłam jej tak wdzięczna, że jej to po prostu zaramowałam i wisi to u niej w domu na ścianie.
Pierwszą twoją nauczycielką, jednak wróćmy do mamy, to chyba ona była taka najważniejsza, prawda?
Tak, mama była najważniejsza, ma na imię w ogóle Bernadetta.
Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie z Krakowa.
To, co zauważyłam już za dziecka, że tak powiem, mama się wyróżnia tym, że ona robiła zawsze trudne wzory, które jej się podobały. Sąsiadka jej mówiła, że no, że dłubie dary mnie, że mogłaby coś szybko zrobić, luźno, byle jak, ale mama była uparta i zawsze robiła to, co się jej podoba i jakościowo bardzo dobrze. I też mnie tego uczyła.
Na pewno są takie wartości, które przejęłaś od mamy. Tak patrząc z perspektywy czasu, to właśnie ta precyzja.
Precyzja, że kwiatek ma być wyliczony. Czasami też jak było źle zrobione i mamie brakło nerwów, za co jej dzisiaj dziękuję, no to było za ucho pociągnięte. Nie mówi, nie, to się tak nie, ten. I znowu trzeba było na nowo. Czasami płakałam przy temu. Nie chciałam się absolutnie tego uczyć. Ja w ogóle miałam inną wizję na moje lata młodzieńcze, także byłam bardziej taką chłopczycą, że tak powiem, nie? Gdzieś drzewa, rowery, a nie siedzieć i się uczyć.
Tak,
nie?
A to życie zrobiło woltę i jednak koronka wróciła.
Tak.
Przywołajmy ze wspomnień moment odnalezienia na strychu koronkowego czepca stryjenki. Możesz nam o tym opowiedzieć?
To było tak. Ciocia zmarła i mama z siostrami tam porządkowały ten dom. No i tam były kawałki wzorów, między innymi czepca. I ona mi je podarowała, bo ona już gdzieś chyba zauważyła, czego jeszcze ja w tamtym momencie chyba nie widziałam, że już gdzieś się interesuje tą koronką trochę bardziej niż tak normalnie, że tak powiem. I ona mi podarowała te wzory. I pamiętam, że parę dni po prostu byłam skupiona tylko na tych wzorach. Ja w ogóle nie spałam, tylko ciągle rozmyślam nad tymi wzorami, jak to możliwe, że takie wzory się zachowały, a przede wszystkim ta nić, to ułożenie, ta jakość tego wykonania. Tak to we mnie uderzyło, że postanowiłam, że po prostu też tak zacznę robić. Nigdy nie zrobię tego tak samo, bo każde ręce robią inaczej tą koronkę, ale tak mnie to zmobilizowało, gdzieś to poczułam w sobie i od tego czasu zaczęłam się rozwijać z cienką nicią.
Czyli to był ważny moment dla ciebie, prawda?
To był bardzo przełomowy moment dla mnie, no.
To pięknie, takie spotkanie z prawdziwym rzemiosłem i taką estetyką. Rozmawiamy o koronce koniakowskiej i warto by było sobie wyobrazić, jak ona powstaje, bo najważniejsze są takie w niej pojedyncze motywy, tak? Bo to jest koronka modułowa. Najpierw powstają różnorodne elementy, z których potem tworzy się całość.
Tak.
I to są kwiatki, ale nie tylko.
Nie tylko. To są też i przedmioty użytku codziennego. Doniczki, koszyki, zwierzęta nawet są. Zające, sowy.
Zwierzęta też,
tak.
Proszę.
Planety, słońce, gwiazdy.
No
wszystko to, co nas otacza.
To jest świat
koronka.
Natury,
tak.
Który jest w jakiś sposób też estetycznie przetwarzany. I właściwie czasem można odczytać te formy jakichś konkretnych roślin, liści, kwiatów.
Tak, te wzory wszystkie nawiązują do danej nazwy.
Mhm. A jak się u was nazywają te różnorodne motywy? Powiedz, bo to na pewno bardzo ciekawie brzmi. Wiem, że mówicie kwiotki, tak?
Mówimy kwiotki, no nazwy są przeróżne. Stróbki, winogrona, listki, są łezki, jest słońce, gwiazdy są, doniczki. Nawet zrobiłam liść marihuany też.
No, brawo.
Także
musimy go zobaczyć.
Tak, jeszcze co zrobiłam, to przekrój jakby owocu kokosa.
O.
Pióro pusz indianina też jest. No a teraz, co wymyśliłam tak na świeżo, że tak powiem, to jest ul z pszczołami.
Bardzo ciekawe motywy. Warto też powiedzieć, że jesteś osobą, która potrafi samodzielnie tworzyć wzory, wymyślać, jakby interpretować na język nici i koronki te różnorodne elementy, które widzi się w naturze, w rzeczywistości.
Ja cenię tradycję bardzo, ale też lubię dodawać nowe elementy i nie boję się tego dodawać. Ale co jest bardzo ważne przy tym, żeby zachować, żeby to była ta koniakowska koronka. Że jak się na nią patrzy, to jest to, ta koniakowska. Żeby nie było jakiejś mieszanki z innych rodzajów albo regionów. Bardzo pilnuję tego, tej naszej tradycji.
A co to są ruziczki?
Ruziczki po naszemu to ogólnie jest serwetka. Serwetka. Ona może być okrągła, owalno-kwadratowa.
Jak wygląda?
Taka podstawowa, no to jest okrągła, nie? Różyczka. No to tam jest środek, naokoło są pojedyncze elementy, później jest obróbka i zależy, ile jest rajek w koło serwetki. No to wtedy się powiększa, na ile tam trzeba rozmiarowo. Ale zawsze to jest ta różyczka.
A co to są rajki?
Rajka to jest kolejna część serwetki, jeśli się ją powiększa. Ona się składa z pojedynczych elementów, na przykład kwiatków.
Powtarzalnych.
Zależy, jaka jest kompozycja.
Koronka robi się z nici, różnorodnych nici. Powiedz nam, jak ty dobierasz nici, jakie nici lubisz i jak wyczuwasz ich wartość?
Ja lubię cienkie nici. i lubię wymagające nici,
o, to,
że tak
to,
powiem.
No to opowiedz, cóż to jest ta wymagająca nić?
No, że czasami się trzeba być czasami bardzo cierpliwy przy niej, ale efekt jest niesamowity.
Aha, a jaką nić można nazwać taką wymagającą, która wymaga specjalnego, nie wiem, uchwytu, naprężenia jej?
Na przykład jedwab. Mhm. No ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że dostałam nici, stare nici to są. Są jeszcze bardziej bawełniane, ale są jeszcze bardziej wymagające i cięższe niż jedwab. I pierwszy raz widzę, żeby przykładowo słupki czy grube układały się w ten sposób. Ale jest niemercerizowana, jest matowata nić, ale mimo wszystko widzę, że warto się nad nią utrudzić technicznie, nie? W ogóle mnie to cieszy, tylko czasami ręce i palce bolą przy temu, nie?
Co robisz, jak nitka cię nie słucha?
Odkładam w kąt. Wychodzę z domu albo zostawiam ją do następnego dnia. I później jakoś się dogadujemy, jak wracam. A jak nie, no to jeszcze czeka tam parę dni, jeśli taka jest potrzeba.
Tak. Pięknie mówisz, że musisz się dogadać z nićmi, z narzędziami, bo drugim twoim podstawowym narzędziem jest też szydełko. I wiemy, że pracujesz na bardzo, bardzo cienkich szydełkach. A powiedz mi jeszcze, jak dobierasz grubość nici do danego wzoru? Czy to jest istotne? Czy ma to jakiś wpływ na efekt końcowy serwetki? Czy na początku, myśląc o jakiejś serwetce, widzisz już ten efekt, do którego chciałabyś zmierzać?
Tak, w głowie tam sobie ustalam daną serwetkę, co będę robić i trzymię się jej. Ale czasami jest tak, że po prostu technicznie nie wychodzi, no to zmieniam w trakcie motywy. A nić to jest jakby drugą rzeczą potrzebną, żeby jakość tej serwetki w efekcie końcowym wyglądała bardzo dobrze. Jednak cienka nić robi swoje też wrażenie.
Tak, to zdecydowanie dla koronki, dla ostatecznego jej wyglądu cienka nić daje zupełnie inne efekty. A w jakich realizacjach najbardziej jest to istotne? Bo mówiliśmy o serwetach, o tych naczółkach waszych regionalnych czepców.
Dla mnie w każdej jednej rzeczy jest ważna ta nić. Ale wiadomo, jeśli się robi na przykład, przykładowo podaję bluzkę i z takiej cieniutkiej nici, no to nie ukrywam, że zajęłoby mi to ponad rok, żeby zrobić bluzkę na przykład z nici o grubości 200.
Koronka koniakowska jest to taka sztuka, która wymaga dużej ilości czasu na wykonanie, tak?
Tak, bardzo dużej ilości czasu, a zwłaszcza jak się coś tworzy od początku, czyli od środka. Mhm. I jedzie się na zewnątrz, czyli powiększa się tą serwetkę, niż robić ze zdjęcia, aha, czyli kopiować. Kopiowanie mniej czasu zajmuje, ale nie daje takiej satysfakcji. Pojedyncze elementy to nawet są wskazane, żeby je używać, żeby one po prostu gdzieś nie zaginęły czy coś. Ale jeśli chodzi o cały układ koronki, to zawsze sobie wymyślam sama i praktycznie w każdej mojej serwetce jest jeszcze coś dodane ode mnie.
No właśnie, bo opierasz się na wzorach tradycyjnych, tak jak mówisz o tych motywach, które nawet celowo wprowadzasz, żeby kontynuować tradycję, ale też wyobraźnia twoja podpowiada twoje własne rozwiązania. Tak jak na przykład wspominałaś ten pióropusz Indianina. Czy coś jeszcze z takich motywów twoich, pod którymi możesz się podpisać, że to jest właśnie twoja praca, wprowadzasz do koronki?
Znaczy ja dużo już motywów wymyśliłam, albo przerabiam jakieś gwiazdki. Dużo po prostu motywów, tylko że czy tak do końca się da podpisać autorsko pod tym, trudno mi powiedzieć. Mhm. Raczej to jest ciężki temat, że tak powiem.
Raczej wynika to wszystko z tradycji, prawda?
Tak, a ja też chcę jakby tą tradycję przekazać, także tak, Nie boję się po prostu tym dzielić z innymi. Ja coś wzięłam z przeszłości, to ja to chcę dać przyszłości i zostawić znowu przeszłość, jeśli mnie już nie będzie.
Co robisz oprócz serwetek?
Ogólnie wszystko, tylko czas mnie ogranicza. Robię też dużo biżuterii. Robię dla siebie takie, jakby to powiedzieć, witraże do drzwi, ale też robię koronkę zamiast frontów w meblach. Trochę z grubszej nici, ale to, ta koronka mi zastępuje fronty w meblach po prostu. Nie ma frontów, tylko zamiast wypełnienia, no to jest wypełnienie koronką. To jest rama drewniana i pusta przestrzeń wypełniona koronką, ale później to montuję do tych mebli.
Musi być to bardzo wyjątkowe i piękne. Takie inne zastosowanie koronki. Bo powiedziałaś kiedyś, że ty się tą koronką nie jesteś w stanie znudzić, że ona ciągle, że ciągle coś w niej nowego odkrywasz. I tutaj przykład zastosowania jej jako dekoracji w meblach, no, wydaje się takim dobrym pomysłem na opracowanie jeszcze jakiegoś innego zastosowania dla tej koronki.
Znaczy się, ja coś przyszło kiedyś tam w przeszłości do mnie, że to, co teraz robię, przez jeszcze zadałam rok na to. Chcę pokazać koronkę w różnych możliwych do wykorzystania pomysłach. Tak? Także ona jest i na szkle. Różne, naprawdę przeróżne rzeczy będą z koronki, ale potrzebuję na to czasu. A tych pomysłów będzie tyle, ile jej mam w głowie. Pewnie się jeszcze po drodze dużo pojawi. Także na pewno się nie znudzę.
No to tak, to głowa koronką, pełna, tak. Pełna koronek.
Tak.
A w jakich kolorach nici pracujesz? Bo w koronka koniakowska kojarzy się ta tradycyjna z bielą, z kolorem ekri. Biżuterię robisz też z innych kolorów nici.
Powiem szczerze, że teraz robiłam ostatnio też i grafitowe koronki. Ja lubię w ogóle, jeśli mam wprowadzić kolor, ale mi chodzi o serwetki, żeby to były kolory naturalne, ziemi. Będę mieć okazję teraz robić butelkową zieleń. Dla mnie to też jest to jakby nowe doświadczenie, bo fajnie się robi biżuterię. Wiem już, który wzór z czym fajnie pasuje, ale serwetka jest bardziej rozbudowana i tu muszę dużo myśleć pod kątem koloru i żeby do tego koloru dobrać wzór, żeby on ładnie wyglądał w tym kolorze. Może to skomplikowanie brzmi, ale inaczej się tego nie dało wytłumaczyć. No, ale to są pojedyncze sztuki. Ja jednak jestem za tym, żeby to był kolor tradycyjny, biały i kremowy, nie? Tam zdarzy się coś, czasami robię coś z ciekawości, nie, mam fajny kolor, chciałabym coś fajnego, niepowtarzalnego zrobić. No to to zrobię, nie? Ale żeby tak na przykład robić ciągle niebieskie, czy zielone, czy grafitowe serwetki, to nie. Bo jednak trzymię się tej tradycji.
Zrobiłaś dla siebie jakiś ciuch?
Dla siebie? Pewnie, że zrobiłam kołnierzyk. Tylko tyle sobie zrobiłam. No, noszę biżuterię.
Tak, biżuterię tak, nosisz no. Swoją, tak, rzeczywiście. Też mam w pamięci taki wielomodułowy twój naszyjnik, który rzeczywiście robi wrażenie. Mhm.
Twoje koronki podróżowały po różnych częściach świata. Z tego, co udało mi się przeczytać, były nawet w Australii, były w Afryce. Zasięg promocyjny jest bardzo duży i chciałam cię zapytać o to, kto zajmuje się popularyzowaniem koronki koniakowskiej u was na miejscu?
Taką promocją, ale bardzo mocną, na taką dużą skalę, można powiedzieć światową, to się zajmuje Lucyna Ligocka-Kochot. Ona założyła Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie. Także jest to bardzo potrzebne dla nas. Koronczarek i całego Koniakowa. Ona jest młoda, ambitna, zna język, może się poświęcić całkowicie promocji. Na przykład taka koronczarka, jeśli by się poświęciła całkowicie promocji, to ona nie będzie robić koronki.
No zgadza się, nie będzie mieć na to czasu.
Tak, druga sprawa, tak. Ona języki zna, No, jest taka, robi co lubi, przede wszystkim robi to sercem.
No. Czyli macie dobrego ducha, który się wami opiekuje.
Tak, w końcu jest dobry duch, duszek.
Doszła do nas również bardzo dobra informacja, że zostałaś stypendystką ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Proszę, powiedz nam, na czym będzie polegał twój projekt, który będziesz realizować w tym roku.
Tytuł projektu to jest Owocowy sad. To będzie koronka niedużej wielkości, ale będę bardzo, bardzo na jakość naciskać.
A będziesz ją robić sama?
Mam dziewczynki w wieku od 14 do 17 lat. Jest ich 5. I będziemy tworzyć ten owocowy sad. Ale one, co jeszcze kiedyś sobie obiecałam i mam okazję to teraz jakby marzeń spełnić i go spełniam tak naprawdę. Robią mi z cienkiej nici. Bo w Koniakowie tylko 2 koronczarki robią z cienkiej nici, a zawsze chciałam, żeby jeszcze było więcej. Także mam nadzieję, że ta 5 dołączy do naszego grona i będzie nas 7.
Ile dziewczynek w Koniakowie uczy się w tej chwili koronkarstwa?
No w tej chwili mam prawie 30 dziewczynek.
O, bardzo dużo.
Z roku na rok jest coraz więcej, także mam ich podzielone na grupy. Prawda? Czasami też są podzielone pod względem, że się kolegują, że tak powiem, bo ja to szanuję, że tam razem idą gdzieś drogą i w ogóle. Ale jak już mam taką grupę, że tak powiem, które już podstawy umią i sobie bardzo dobrze radzą, to wtedy dobieram te dzieci, które nic nie umią, bo tam 1-2 mogę dobrać, ale abym już miała na przykład 7 czy 10 dziewczynek, które kompletnie nic nie umią, no to już jest wtedy ciężko, bo potem się każdy stresuje. Mi jest ciężko w ogóle to jakby każdej dziewczynce dać tyle czasu, ile potrzebuje, nie? Są dziewczynki, prawda? Które szybko łapią podstawy, a inne potrzebują po prostu więcej czasu.
Tak.
Ale często się zdarza tak, że te, które potrzebują więcej czasu na początku, to w późniejszym czasie sobie lepiej radzą niż te dziewczynki, które szybko jakby podstawy załapały, nie?
A powiedz proszę, Mariolu, jakie są te podstawy, które musi poznać taka początkująca bardzo dziewczyna? I być może to są rzeczy podobne, które ty się nauczyłaś od mamy. Czy są jakieś takie ponadczasowe wartości, które chcesz też przekazać tym swoim młodym uczennicom?
Podstawą koronki to jest wiadomo, łańcuszek, słupki, półsłupki wyciągane i w ogóle ten, jak dany motyw się układa, nie? I na początku uczę bardzo tradycyjnych wzorów, które się powielają. Na przykład strupek, listek, winogron. To są takie podstawowe rzeczy. Ale w późniejszym czasie, jak widzę na przykład, że któreś dziewczynki sobie fajnie radzą, po prostu robię taką grupę drugą, gdzie jestem bardziej trochę wymagająca. Ale one się nie sprzeciwiają. Wręcz przeciwnie, one jeszcze się cieszą na tą trudność, która ich czeka, nie?
Czy lubią taką wyzwania.
Tak, i mam satysfakcję. One są w ogóle wdzięczne. Ja jestem też im wdzięczna, że jakby mamy taką współpracę w cudzysłowie, nie?
Ale masz ambitne dziewczyny.
No i wymieniacie dobrą energię między sobą.
Tak, bardzo. No to jest taki... Druga rzecz po wykonywaniu koronki, że mogę to przekazywać. To jest dla mnie... Bardzo ważne. To jest nasza tradycja a podobno mam bardzo dużą cierpliwość do dzieci, także i w ogóle do nauki szydełkowania, także jestem bardzo dobrej myśli na przyszłość, że mnie nie będzie na tym świecie, ale której z tych, co uczę teraz, one zostaną. Niech z tych 10 przynajmniej 3 robią, ale to już będzie dużo dla mnie.
To takiego spełnienia marzenia życzymy. I wielu zdolnych uczennic.
Powolutku się spełniają. No mam bardzo dużo uczennic i każda dziewczynka jest wyjątkowa. Każda jest inna, ale wszystkie są niesamowite.
A mogłabyś powiedzieć, jakie są ich imiona, żebyśmy mogli je też poznać i przy okazji pozdrowić serdecznie dziewczyny.
Pozdrawiam Lenkę, Sarę, Weronikę, Olę i Danusię. I to są dziewczynki, które będą w grupie stypendialnej.
Tak, te, które będą robiły ten owocowy sad. Mhm.
Czy twój syn Wiktor też umie heklować?
Tak. Miał 7 lat, zrobił 2 kwiatki.
Wspaniałe.
Ale szybko po tym słyszała: mama, nie mów tego nikomu. I dziś tylko dla niego to jest chyba już też jest taka codzienność, że codziennie mnie widzi z tym szydełkiem, nie? Ale czasami się śmieję z niego, żeby spróbował. To mówię: a mama, nie chcę. Ja go rozumiem, bo to jest jednak chłopak.
Ale ważne jest to, że poznał technikę i przez to też może sobie wyobrazić, że to jest, nie jest taka prosta rzecz, żeby zrobić taką koronkę.
Tak.
Jak rozbudzić w młodym pokoleniu pasję do tej trudnej sztuki rękodzielniczej?
Powiem szczerze, jak zaczynałam warsztaty prowadzić, w ogóle dla mnie praca z dziećmi to było w ogóle całkiem coś innego. Ja mam jakby tylko syna, nie mam gromadki dzieci, nigdy nie wiedziałam, jak to. Bałam się, że na przykład przyjdą mi tam na 1, 2, 3 razy i one mi po prostu odejdą, nie? Że nie będę miała z nimi jakby kontaktu nawiązać, ale przez te lata, co z nimi pracuję, to zauważam, owszem, zdarza się, że ktoś tam po prostu odejdzie, ale ogólnie te dziewczynki, nawet niektóre są 5 lat ze mną, gdzieś
bardzo
tam
długo
są i chyba jakoś to tak naturalnie ten kontakt między nami powstał.
To jest bardzo ważne dla młodych ludzi, że jest takie miejsce dla młodych kobiet kiedyś w przyszłości, prawda? Że mogą się spotykać i coś wspólnie tworzyć. Oprócz tej dobrej energii mają takie właśnie namacalne dowody swojej pracy. Przez to rzeczywiście pokazujesz im, że potrafią coś stworzyć pięknego. I to jest ważne, bo też u was jest taka tradycja, że się kobiety spotykają i razem wspólnie heklują.
Powiem tak, za moich młodzieńczych lat pamiętam, jak sąsiadki siedziały przed każdym domem, w dwójkę, w trójkę, w grupach. Później przez jakiś czas się zrobiło tak, że każda pojedynczo w domu gdzieś tam, może z braku czasu, ale teraz znowu to wraca. Mama mi dzwoni, przyjdź heklować. Ja mam koleżanki, które przychodzą do mnie się uczyć i bardzo chętnie im pokazuję i cieszę się, że bo one mam po niektóre 40 lat i one umiały normalnie ich mama nauczyła heklować, ale zostawiły to gdzieś i one po prostu przychodzą, kurczę, naucz nas tego, pokaż jak ten i cieszę się, że zaczynamy się spotykać i jest coraz więcej, jest takie zapotrzebowanie tych spotkań, może przez to tej, że jest ta pandemia i jednak ludzie potrzebują.
Ja myślę, że ludzie potrzebują spotkań. Tak. Mhm. No i kobiety potrzebują wspólnych spotkań. I ja myślę, Asiu, że musimy się kiedyś wybrać do Marioli na heklowanie. Także musimy sobie wpisać do kalendarza
i to koniecznie tygodniowy pobyt.
Ja bardzo chętnie już zapisuję się na pierwsze warsztaty.
No ale my to od łańcuszka zaczniemy.
Oj tak, będziemy próbować, ale myślę, że nam wyjdzie.
Jest szansa.
Tak, oczywiście. Pod okiem Marioli na pewno uda nam się zrobić coś więcej. Może jeszcze nawet jakiś jeden malutki motyw.
Może winogrono, chociaż ja sobie nie wyobrażam łączenia tych poszczególnych kółeczek w winogronie w tym momencie, ale po takim kursie tygodniowym.
Wszystko się robi szydełkiem, absolutnie nie igłą. Nie z szydełkiem.
No właśnie, bo to jest całkowicie od początku do końca koronka szydełkowa.
Dla nas też cała ta pandemia też jest jakby wyzwaniem, bo lekcje zdalne trzeba prowadzić. To jest bardzo trudne, jest to do wykonania. Także jest to też nowe doświadczenie dla mnie. Także będziemy próbować, jak to będzie wychodziło w realiach.
Powiedz proszę, co cię dziś inspiruje?
Wszystko. Wszystko. Ja może nie szukam po prostu, co mnie inspiruje, tylko czasami jest dany moment, gdzieś to utkwi w głowie i to jest to. Nauczyłam się też, że ta pierwsza myśl jednak, na przykład będę robić okrągłą serwetkę na 30 cm i momentalnie mi się robi zarys w głowie, czy cokolwiek innego. Ja się po prostu tego trzymam. Kiedyś było tak, że mimo to, że miałam pomysł w głowie, ale go próbowałam w trakcie zmienić, albo przynajmniej któryś motyw, to nie wychodzi. Teraz po prostu to, co ta pierwsza myśl, to, co wpadnie do głowy, gdzieś tam utkwi, tego się trzymam. Czasami jestem zaskoczona tym, co wychodzi, ale no to jest twórczość.
Ja chciałam jeszcze zapytać o twój wzornik, bo masz taką dużą księgę, do której zbierasz wzory zauważone czy zebrane z tradycyjnych czepców czy serwetek. Opowiedz proszę, jak to wygląda, jak zaczęłaś nad tym pracować.
Wzornik powstał w 2005 roku. Nie wiem dokładnie, ile jest motywów, ale to na tym polega, że wszystkie motywy, jakiekolwiek, czy stare, nowe, nowoczesne i w ogóle, po prostu wklejam. To jest jeden pojedynczy motyw. Tam jest, wiadomo, na początku z tej tradycji bazowałam, ale teraz dużo też jest tam moich autorskich jakby pomysłów w tym wzorniku. No one jeszcze nie zostały pokazane jakby na światło dzienne, ale to nie o to chodzi. To jest po to, żeby te wzory nie zaginęły.
Mhm. A czy każdy z tych motywów ma swoją nazwę w takim
tak,
razie?
Tak, oczywiście. Każdy ma nazwę, każdy jest podpisany. I przeważnie te wzory robię z resztek nici po prostu. Gdzie wiem, że już nic z tego nie zrobię, ale jestem nauczona tak, że nawet metr nici wykorzystywuję na coś tam. Nigdy nie wyrzucam. No to resztki nici mi pozwalają ten wzornik jakby prowadzić, nie? Mogę wziąć z całej szpulki, ale trzeba szanować
materiał,
tak.
Cenny materiał.
Tak.
Czy masz jakieś inne pasje oprócz heklowania?
No w ostatnim czasie się dużo jakby pojawiło, ale jednak ta koronka nie pozwala przejąć nowej pasji przewództwa, nie, że tak powiem.
No sposób na życie chyba. Każdego dnia siadasz do koronki, prawda?
Codziennie, oprócz niedzieli tak naprawdę. Czasami się zdarza, że robię w niedzielę, nie powiem, że nie, ale to jest przeważnie motyw do wzornika. Tak jakoś to mam, który mi w danym momencie no, przyszedł do głowy.
Czyli go tak na szybko łapiesz i notujesz.
Czy na szybko mam w niedzielę spokój, żeby go, jeśli robię go jakby z obrazka, że go widzę, to mam spokój posiedzieć nad nim, obliczyć, żeby jak najbardziej się trzymać tego, co kiedyś było, nie? Ale jak na przykład mam zarys, tam, nie wiem, będę robić drabinę, że tak powiem, bo sobie wymyślałam, że zrobię drabinę, no to wtedy już muszę trochę czasami popruć, posiedzieć nad tym, czasami odłożyć do następnej niedzieli, różnie to bywa.
A powiedz jeszcze proszę, bo pojawia się takie określenie, że coś tam musisz przeliczyć, obliczyć. Na czym to polega, że te motywy są liczone?
Każdy jeden motyw od pierwszego oczka łańcuszka jest liczony. Każdy jeden, jeśli nie będzie wyliczony, to będą źle wychodziły te motywy. Mhm. Jeśli jest na przykład, powiem taki przykład, ma być 12 baniek czy muszelek na kwiotku, to w rajce, czyli kolejnej rai serwetki, każdy motyw musi mieć 12. Jak jest 7 słupków, to każdy jeden motyw ma mieć 7 słupków.
Czyli to jest bardzo taka precyzyjna koronka i trzeba tego przestrzegać, żeby końcowy efekt był odpowiedni.
To jest bardzo ważne i to jest od początku ważne. Bo jeśli od początku się źle wyliczy i jest, że tak powiem, krzywo, to do samego końca będziemy się z tym trudzić i tego nie skorygujemy.
Aha, czyli nie ma możliwości takiej właśnie korekty, przeprowadzenia korekty.
Nie ma możliwości i jeśli coś takiego wyjdzie, najlepiej od razu na samym początku to poprawić. Bo później by trzeba było całe pruć, a to jest dużo pracy zajmuje.
Jestem ciekawa, nad czym teraz pracujesz, bo opowiadasz o takiej intensywnej pracy edukacyjnej. Natomiast co sama tworzysz w tym momencie? Bo znam twoje prace z minionego czasu i spodziewam się, że każdego dnia pracując jakby podwyższasz swoje umiejętności i taką wrażliwość twórczą i jestem bardzo ciekawa jakby kolejnych etapów twoich koronek, więc powiedz proszę, co teraz powstaje?
Teraz właśnie w najbliższym czasie do grudnia chcę się skupić na stypendium. Dla mnie to jest bardzo ważne i też jest to jakby szansa dla mnie i dla tych dzieci, bo mogą robić z tej cienkie nici. Ale oprócz tych godzin, co tam z dziewczynkami mam te warsztaty stypendialne, ja w domu pracuję nad tą serwetką. Wymyślam wzory, poprawiam, bo jednak muszę poprowadzić dziewczynki. Dały też swoje nazwy. Co w tym owocowym sadzie będzie ujęte? Nie wszystkie jakby wzory się zmieszczą, ale mamy tak, jabłka, śliwki, gruszki, wiśnie, czereśnie, liście, drabina, kosz, pszczoły, ule, porzeczki, agrest, winogrona, kwiaty różne, motyl, jest jeszcze słońce, jest deszcz, jest wiosna, lato, jesień, zima. Nie wszystkie będą te elementy użyte, ale to jest dla mnie inspiracja. I ja się skupiam na tych nazwach i planuję wykorzystać któreś tam, ale wymyślić autorski wzór. Też z tradycji zaczerpać to, co już jest, ale chciałabym, żeby to było inne. I co jeszcze jest ważne, że oprócz zrobienia tej koronki, to jeszcze jest tak, pranie tego, w czym to prać. Prasowanie, bardzo ważne. Chciałabym, żeby dziewczynki też same zaramowały mi tą koronkę, żeby ją przyszyły do materiału, tak jak to jest, żeby ją opisały, żeby swoje inicjały wyszyły. Nie tylko, żeby zrobiły tą koronkę, ja to wezmę, wypiorę, wyprasuję. Ja chcę, żeby one przeszły mi cały ten proces.
A jakie będzie przeznaczenie tej pracy, jak ona już powstanie, będzie zaramowana, na pewno będzie pokazana na wystawie i czy już znane są jej, zaplanowane są może jej dalsze losy, gdzie ona trafi?
Ona będzie pokazana w Centrum Koronki w Koniakowie, a później sobie dziewczynki wezmą po prostu do domu na pamiątkę. Ja też robię z nimi tą koronkę z tych bardzo wymagających nici, także oprócz wymyślenia całego układu, ja już go mam w głowie, tylko muszę go technicznie fajnie połączyć, żeby te wzory były widoczne. To jeszcze dodatkowe utrudnienie, to mam tą nitkę, którą sobie wybrałam na ten projekt. Także lubię wyzwanie. Niech się dzieje to, co najlepsze.
Mariolu, dziękujemy, że znalazłaś czas, żeby przyjechać do nas aż z Koniakowa. Życzymy Ci wielu sukcesów w rozwijaniu tej wyjątkowej pasji rękodzielniczej. Mamy wielką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podziwiać Twoje koronki na żywo, na wystawie w Koniakowie. A naszych słuchaczy zapraszam do przeczytania archiwalnego wywiadu Agnieszki Kwiatkowskiej z Mariolą zatytułowanego Heklowanie w ciszy. Odnajdziecie go na stronie internetowej rzeczypiękne.pl. Mariolu, Agnieszko, dziękuję Wam bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
I ja dziękuję.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.